środku dnia.
Dziś o badaniach okresowych. Każdy pracownik musi je przejść. W zależności od wykonywanego zawodu musimy zrobić kilka badań. Czy tego rodzaju dbanie o zdrowie pracowników coś daje? Czy jesteśmy zdrowsi? Czy badania okresowe wychwytują na wczesnym etapie groźne choroby? No i czy system jest dobrze zorganizowany? Wizyta w ośrodku medycyny pracy dosięga każdego zatrudnionego. Choć pandemia COVID-19 pozwoliła na chwilę o tym zapomnieć, to z końcem lipca kończy się stan zagrożenia epidemicznego. W związku z tym wszystkie firmy, które odłożyły ten obowiązek, już niedługo muszą wysłać wszystkich pracowników na kolejne badania okresowe. Od 1 lipca dostaną na to 180 dni. Będzie to okres gorący w przychodniach, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że w wakacje także uczniowie i studenci muszą potwierdzić swoje zdolności do podjęcia dalszej nauki. Tymczasem sprawdzamy, co poznaniacy sądzą o wizytach w tych specjalistycznych poradniach.
Jest to okazja do zadbania o zdrowie wielu ludzi, gdyby nie w tym całym pędzie, nie myśli o tym, a to jest okazja.
Chodzi pani do lekarza częściej niż na badania okresowe?
Ostatnimi czasy raczej nie.
Czyli faktycznie można się sprawdzić?
Można.
A czegoś się pani kiedyś o swoim zdrowiu dowiedziała stamtąd?
Tak, od pani okulistki, że mogę się cieszyć tym, że nie noszę okularów, ale nie za długo, bo niedługo na pewno i tak będę nosić.
Niestety nie mam żadnego doświadczenia, jestem pracodawcą.
Zatrudnia pan kogoś?
Tak.
To płaci pan dla pracowników za takie badania?
Tak, oczywiście.
I jakie badania pan im opłaca?
Wszystkie te, które są związane akurat z ich zawodem.
Takie podstawowe, tak, konieczne.
Podstawowe, które są konieczne.
Taki standard, badanie krwi, wzroku?
Tak, tak.
Czegoś się pani kiedyś dowiedziała z tych badań o swoim zdrowiu?
Znaczy to były takie badania, jakby to powiedzieć, okresowe, nie?
No są chyba tylko po to, żeby były.
Papierologia?
Tak, wystarczy przyjść, zapłacić 5 dych. To na początku kosztuje 5 dych po prostu. Wiadomo, tam w jakichś momentach pracy na wysokości, jakichś rzeczach, to mam nadzieję, że tam ich sprawdzają bardziej.
Ale pan się nigdy o swoim zdrowiu niczego nie dowiedział z tych badań?
Nie, tylko że mogę pracować, ale to wiedziałem przed badaniami.
Ile pani się naczekała dzisiaj?
Krótko. Niecałe 2 godzinki.
Wraca jeszcze nie do pracy, czy już nie?
Muszę tutaj wrócić, nie? Na 17, bo orzecznik będzie dopiero o 17. Nie wiedziałam też wcześniej, ale też nie pytałam.
Ta organizacja jest bardzo różna. Podkreślmy, dodajmy w zasadzie, że w sytuacji, kiedy część badań wykonano rano, a na resztę wracamy w późniejszych godzinach, zgodnie z prawem w międzyczasie pracownik powinien wrócić do swoich zawodowych obowiązków. Sami państwo zresztą słyszeli, badania w zakładach medycyny pracy często bywają traktowane jak konieczność, którą zwyczajnie należy odhaczyć. Natomiast dr Grażyna Wrońska, zastępca dyrektora Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy, uważa, że jej zawód jest niezwykle potrzebny i przydatny.
No to jest taka smutna konstatacja. Widocznie trafili na nierzetelnego lekarza, bo bardzo często, bo to jest 40-50% ludzi ma nadciśnienie. Mnóstwo wykrywamy cukrzyc. Bardzo dużo zaburzeń także zachowania, czy pacjenci mówią o swoich jakichś stanach depresyjnych. To wszystko nie wychodzi na zewnątrz, to jest tylko rozmowa z pacjentem. Lekarz medycyny pracy nie kieruje na rezonans ani na żadne bardzo skomplikowane badania, ale na takie badania, które są konieczne, aby ocenić jego stan zdrowia w kontekście z warunkami pracy i ocenić, czy nie ma przeciwwskazania do tej pracy.
Ale później pacjent też nie widzi wyników tych badań.
Te wyniki. Od nas zawsze wydawaliśmy pacjentom wyniki pocztą, a teraz już od kilku lat, ze względu na postęp, pacjent dostaje kod dostępu i sam sobie te wyniki badań może obejrzeć i wydrukować. Nawet ma taką możliwość, że jeżeli ma jakieś wątpliwości, to może zadzwonić do lekarza, który się podpisał pod jego orzeczeniem, że ma jakieś wątpliwości, że na przykład co to są krwinki czerwone w moczu, albo dlaczego akurat monocyty, czy tam jakieś inne krwinki białe są podwyższone. Jeżeli zakład pracy oszczędnie nie podpisze umowy na badania laboratoryjne, to po prostu lekarz medycyny pracy wykonuje je w bardzo małym zakresie, na przykład tylko poziom glukozy. Bo u kierowcy potrzebny tylko poziom glukozy. I tutaj jest apel do zakładów pracy, żeby nie zawężały badań profilaktycznych do badania lekarskiego. Bardzo bym zachęcała jeszcze do morfologii, do OB. Mieliśmy już tutaj kilka białaczek rozpoznanych, małopytkowości, bardzo często niedokrwistości.
Badania medycyny pracy mogą nieść nieocenioną pomoc tym, którzy na co dzień w ogóle nie pojawiają się u lekarza. No w dłuższej perspektywie to na pewno ogromny plus dla zdrowia, no ale także oszczędność pieniędzy ze strony państwa. Witold Solski, prezes Wielkopolskiego Oddziału Związku Pracodawców i Przedsiębiorców.
W społecznej perspektywie jest rzeczą pozytywną. W indywidualnym postrzeganiu jest z pewnością obciążeniem, bo za zadaniami nie idą środki. W związku z czym każdy z przedsiębiorców te wydatki ponosi w sposób własny, no i zasada wspólnego pastwiska wszystkich dotyka. Wiemy, że wspólnie należy to zrobić, ale za poleceniem państwowym nie idą nakłady na wykonanie tegoż potrzebnego jednak zadania, a z uwagi na to, że tych nakładów nie ma, to te zadania czasami są wykonywane w sposób wadliwy, co pogarsza nastrój, że nie warto tego robić. Sugeruję, że państwo powinno sobie zdać sprawę, że jeżeli wiemy, że coś trzeba zrobić, to trzeba też wymyślić, jak to zrobić. A gdy będzie wiadomo, jak to zrobić, to będzie też do tego podstawowe odpowiedzi na pytania taka, kiedy, kim i za co. Czyli to nie jest tylko kwestia, czy państwo będzie płacić, ale czy da instrumentarium. Medycyna pracy w najszerszym rozumieniu powinna być właśnie korzystaniem z dorobku medycyny, oceniającym człowieka w procesie pracy, czyli w procesie życia innego niż zabawa na przykład. Tak? I to nie jest tylko i wyłącznie kwestia oceniania jego zdrowia, ale też przeciwdziałania zagrożeniom, chorobom, uszczerbkom, dyskomfortom.
Czy jesteśmy zdrowsi po takich badaniach? Czy u państwa był przypadek wychwycenia jakiejś choroby, którą się państwo zajęli? No i czy ten system cały jest dobrze zorganizowany? 61 865 4654. Panie Andrzeju, dzień dobry.
No, witam, cześć, pozdrawiam całą Wielkopolskę i wszystkich słuchaczy. Odnośnie badań tych okresowych, to powiem tak, że jak pracowałem no tam w jakiejś tam firmie, no to te badania były co 3 lata i faktycznie mi pomagały, bo chodziło mi o to, że miałem co i raz przepisywane okulary. Mało tego, po prostu no sprawdzanie jakiegoś, kurde, mojego stanu zdrowia i byłem zadowolony z tego, zwłaszcza, że mam takiego lekarza, który po prostu jest od medycyny pracy i on mi tam czasami robi jakieś skierowania na badania i tak dalej, i tak dalej. Także czuję się zdrowo po tym wszystkim i jestem zadowolony.
Panie Andrzeju, a to się robi te badania po to, żeby nic nie znaleźć? Tak pan myśli? Trochę jest, że każdy życzeniowo, a żeby tylko nic się nie znalazło tam.
Mi kiedyś znalazł pan okulista, znalazł mi zaćmę w prawym oku. Potem się okazało, jak już poszedłem na ten zabieg operacji tej zaćmy, to się okazało, że wcale tej zaćmy nie mam.
No widzi pan, no czyli ale się cofnęło może.
I dlatego jestem szczęśliwy. W każdym razie każdemu polecam się. Nawet teraz, jak jestem na emeryturze, to właśnie ten mój lekarz, ten rodzinny, nie? On po prostu mi mówi, Andrzej, przyjdź, bo to mój taki znajomy, nie? To mówię, przyjdź tutaj do mnie raz na rok, ja cię skieruję tutaj na wszystkie badania.
Morfologia, proszę państwa, kosztuje, nie wiem, 15 zł.
Ale jak jest skierowanie, to jest do...
Tak. No mówię, system kosztuje to NFZ, płaci to za to 15 zł.
Więc każdemu polecam, żeby się raz na jakiś czas po prostu zbadał, czy no wszystko jest z nim w porządku i wtedy będziemy długo żyli.
Panie Andrzeju, pozdrawiam, dziękuję bardzo, zdrówka życzę.
Pozdrawiam, dziękuję, cześć.
Pan Marcin, dzień dobry.
Dzień dobry, ja mam wrażenie, że ludzie nie chcą wiedzieć o swoim stanie zdrowia. Był program 40+, te badania, bardzo mało ludzi skorzystało z tego programu. Ja skorzystałem, bardzo duży zakres badań sobie wykonałem. A wracając do tematu, no to faktycznie te badania okresowe tam, powiedzmy, wykryły jakieś tam nieprawidłowości u mnie i lekarz tam orzecznik kazał mi się zgłosić do lekarza rodzinnego, no i tam, powiedzmy, ten temat kontynuowany był. A jeszcze podpowiem, że jak ktoś chce sobie morfologię zrobić, powiedzmy, raz kiedyś, to warto iść, oddać krew, może komuś pomóc, a przy okazji jeszcze sprawdzić swój stan zdrowia.
Tak, tak, honorowe krwiodawstwo.
Tak, i także morfologia, także ja tak jak już kończąc mówię, mam wrażenie, że dużo ludzi po prostu nie chce wiedzieć. A później są niestety statystyki, jakie są. Niestety, nie? Marcinie.
Panie Marcinie, bardzo dziękuję. Pozdrawiam bardzo serdecznie. 618-654-6564. Dzisiaj rozmawiamy o medycynie pracy. Czy system jest dobrze zorganizowany? Czy państwo korzystają z tych badań? Czy też państwu się przydarzyło coś w trakcie takiego badania dowiedzieć więcej o sobie? No i kolejny słuchacz. Radio Poznań. Dzień dobry.
Dzień dobry. Czy mogę wypowiedzieć?
Ależ proszę bardzo, jesteśmy na antenie.
Proszę szanownego pana redaktora. Ja prowadzę szkolenia dla osób bezrobotnych, które tworzą firmy jednoosobowe. I proszę sobie wyobrazić, że jest taki kuriozalny przepis, który mówi, że właściciele tych firm nie muszą się badać w zakresie medycyny pracy, natomiast zatrudnionych pracowników powinni poddać pod badanie.
Tak.
Ja pozwalam sobie podczas szkolenia trochę parafrazować ten przepis i namawiam wszystkich, bo przecież są to ludzie, którzy w tych jednoosobowych firmach są jednocześnie zarządcami, robotnikami, marketingowcami, księgowymi i tak dalej. Oni mają mnóstwo obowiązków, ale nie mają obowiązku przebadania swojego organizmu, co uważam za absolutnie błędne, ponieważ te wyniki badań przynajmniej ukierunkowują, prawda? To nie jest tak, że one nic nie dają. Okazuje się, że można potem jakoś dalej drążyć, jeżeli widzimy, że są niewłaściwe wyniki. Także namawiam serdecznie wszystkich pracodawców, którzy tworzą te jednoosobowe firmy, czyli działalność gospodarczą jednoosobową, do tego, żeby sami siebie również przebadali. Oni są tą szpicą przednią w swojej firmie. No i to jest na pewno dobra droga do tego, żeby sprawdzić, czy ja w ogóle się nadaję, czy ja będę zdrów.
A jak są właścicielami firmy, to pewnie są bardziej na stres narażeni, więc tym bardziej warto się zbadać.
Jeszcze to. Tak jest.
Bardzo pani dziękuję. To nawet medycyna pracy chyba nie jest potrzebna, tylko po prostu lekarz rodzinny, który mógłby skierować na takie badania, to znaczy przeprowadzić pewne badania morfologii, badanie moczu i tak dalej, z których już coś tam można wywnioskować. Bardzo pani dziękuję za ten telefon. 618-654-6564. No, wspomniałem o lekarzu rodzinnym. No i pytanie jest, że może gdyby zamiast w poradni medycyny pracy badania zawodowe można było wykonać przy okazji wizyty u lekarza rodzinnego. I czy pieniądze wydane na ten cel dziś w obecnym kształcie to pieniądze dobrze wydane? Jeszcze raz Witold Solski.
Ale to od razu wiąże się z tym, że tego typu badania musiały być finansowane, zorganizowane. Powstaje wtedy wątpliwość, czy w ramach czasu pracy, czy poza tym czasem pracy, co miałoby obejmować, jak dywersyfikować różnice, czy dane badania w danej branży są zasadne, a w innej branży już nie są zasadne. Ale to jest ciekawy pomysł. Rzeczywiście on pokazałby odpowiedzialność państwa za swoich ludzi. Praca jest rzeczą powszechną i konieczną. A medycyna pracy de facto ma służyć temu, by ona nie krzywdziła ludzi. W związku z czym tak postawione pytanie wydaje się oczywistym. Odpowiedź, że można wydawać pieniądze na to, żeby tam się nikomu nic złego nie działo. Pytanie, czy one są wydawane w sposób racjonalny i roztropny, na to już tak odpowiedź prosto nie sposób. Bo rzeczywiście praca nie powinna rujnować zdrowia, nie powinna wpływać na życie, nie powinna szkodzić. Ale jak o to zadbać, to nie zawsze wszystkie państwa sobie radzą. No nasze również ma pewne z tego tytułu kłopoty.
Radca prawny Krzysztof Westphal wątpi, żeby przejęcie obowiązków medycyny pracy przez lekarzy rodzinnych było pomysłem szczególnie korzystnym. Po pierwsze, obłożenie w przychodniach byłoby zdecydowanie większe, a po drugie, nie każdy ośrodek dysponuje całym zestawem specjalistów. Ma jednak inne pomysły na ewentualną organizację tego systemu.
Można by było kontrolować pewne rzeczy przy okazji badań, które obywatele przechodzą przy okazji chorób, kontroli, którym sami się poddają. Pewne dolegliwości, które wychodzą w trakcie takich badań, mogłyby być porównywane z wymaganiami dotyczącymi pracy. Co mam na myśli? Jeżeli ktoś przeszedł badania wstępne czy badania kontrolne w pracy, a następnie idzie do okulisty i okazuje się, że ten jego wzrok jest dużo słabszy niż być powinien, no to mamy dwie informacje. Sprzeczne ze sobą, tylko że nikt ich ze sobą nie porównuje. gdyby istniała może jakaś baza danych, czy podlegałby obowiązek zgłaszania komuś w zakładzie pracy takich informacji, czy nie wiem, do jakiegoś organu administracji, może dałoby się w ten sposób rzeczywiście ten stan zdrowia pracowników polepszyć i bardziej o niego dbać. To nie jest do końca tak, że to może robić lekarz rodzinny, natomiast bardziej chodzi o to, że w ramach stworzenia pewnych programów pracodawca nie tylko finansuje, ale organizuje pewne badania. Czyli warto zaznaczyć, że wprowadzono ustawą z końca grudnia poprzedniego roku możliwość tworzenia przez pracodawców programów zdrowotnych, które właśnie mają zmierzać w kierunku, no bo oczywiście bardzo popularne stały się w niektórych zakładach ostatnio te wszystkie prywatne zakłady zdrowotne i pakiety wykupywane w ramach pewnych benefitów. W związku z tym ustawodawca poszedł krok dalej i stwierdził, że pracodawca może organizować na swój koszt programy profilaktyczne, które mają zwiększać bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Myślę, że to jest na pewno krok w dobrą stronę.
No i teraz pytanie do naszych słuchaczy. Czy państwo korzystają z medycyny pracy? Czy to jest dobrze zorganizowane? Jak mi się kiedyś trafiło być przed taką medycyną pracy i sam na własne oczy widziałem ogromną kolejkę ludzi. W pewnym momencie pani wyszła i powiedziała, tylko 30 osób pierwsze przyjmiemy, bo tyle mamy tylko numerków. Pani Paulino, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja dzwonię z takim problemem, który obserwuję od ponad 10 lat, ponieważ pracuję w szkołach różnych i jestem obserwatorem, wystawiam skierowania też. Pierwsza rzecz, która mnie irytuje, ponieważ szczerze jestem kadrowcem, szkoleniowcem w tej dziedzinie, to jest to, że często te warunki pracy w skierowaniach w ogóle nie są dopisywane. I tu jest problem, dlatego że idą suche skierowania do lekarza, gdzie w ogóle te warunki, w jakich ten pracownik pracuje, nie są opisywane, bo panie kadrowe jakby no nie muszą się na tym znać. Myślę, że jest to rola BHP-owców, którzy często tej współpracy jakby z kadrowymi nie nawiązują odpowiedniej. To jest jedna rzecz, no bo lekarz medycyny jakby nie może dokładnie określić i zbadać faktycznie środowiska pracy tego pracownika i wysłać go na odpowiednie badania. To jest jedna rzecz. A druga, trwały już jakiś czas temu rozmowy na temat badania psychotestów dla nauczycieli. I niestety muszę powiedzieć, że z własnej praktyki wiem, że dyrektorzy mają związane ręce, ponieważ widzą, że na przykład stan psychiczny nauczyciela nie jest odpowiedni lub ma różne zaburzenia no właśnie z tym związane, gdzie niestety pracuje z dziećmi i jest to problem. I on ma związane ręce. Dzwoniąc do lekarza, lekarz medycyny pracy nie może zmusić pracownika do tego pacjenta swojego na takie badanie. No i tutaj się kółko zamyka. Był taki pomysł i wiem, że za granicą to funkcjonuje, że już kandydaci na studia pedagogiczne takie testy muszą przechodzić i to jakby...
Pani Paulino, wejdę pani słowo, no ale w tej sytuacji lekarz medycyny pracy, jeżeli stwierdza jakiś defekt u pracownika, no dajmy na to nauczyciela, który ma dzieci pod opieką, a który ma jakieś psychiczne zaburzenia, no to nie powinien mu wystawić zdolności i tyle.
Ale nie może tego zrobić bezpodstawnie. Czyli widzi, na przykład ma podejrzenia, że jest coś nie tak, powinien go wysłać do odpowiedniego
specjalisty. Do psychologa na przykład, czy psychiatry.
Tak, i on się nie musi zgodzić, bo nie jest to jakby w ramach obowiązkowych badań, w pakiecie obowiązkowych. Ja go wysłał do psychologa, nie, ja do żadnego psychologa nie pójdę, czy do psychiatry. I tak jestem po rozmowach lekarza medycyny pracy, raczej jednym, którym współpracowaliśmy, mieliśmy umowę i mówię, że to są związane ręce. Dyrektor też widzi, że jest coś nie tak, ma takie pewne podejrzenia i w żaden sposób nie możemy jakby tutaj tego pracownika gdzieś tam
czyli
zmusić na takie badanie.
Jest,
tu jest problem, myślę, że duża i później się dzieją rzeczy, które słyszymy, a jakby nikt. A to jest bardzo ważne. Stan psychiczny, myślę, nauczyciel bardzo
myślę,
ważny.
Że nie tylko nauczycieli ta kwestia dotyczy. Bardzo pani dziękuję za ten telefon. 61 865 4654. Dzisiaj medycyna pracy, proszę państwa. Czy te badania coś dają? Czy skuteczność tego typu badań jest warta wydawania tych pieniędzy, które idą na medycynę pracy? Panie Rafale, witam, dzień dobry.
Dzień dobry, Radio 150. No witam serdecznie. Tak, no witam, no 22 stopnie, temperatura, przyjemne powietrze, truskawki mega drogie, no cóż.
Panie Rafale, dzisiaj medycyna, proszę do tematu.
Tak, tak. Ja wiem, No więc wydaje mi się, że to jest takie, wszystko to jest takie na siłę, bo trzeba to odwalić, trzeba to odwalić. Ja się pracowałem w historii komunikacji, to też tam było. Dobra, jest, lekarka była w porządku. Dobra, tam obsłuchała tego i okej.
Okay. Zawsze był pan zdrowy na badaniach? Zawsze miał pan dobre wyniki?
No, to zawsze w tej normie się mieściłem, zawsze było odhaczone i dobra jest. A mówię, jak mnie coś bolało, czy kręgosłup jeszcze czekało, to o tym w ogóle nie mówiłem. No kto by o tym mówił? Żeby potem nie dostać zdolności do pracy czy coś, no kto by to powiedział? No przecież każdy unika tego. No to jest tylko takie, że to trzeba odfajkować, trzeba to zaliczyć, że tak powiem. A tu mi się wydaje, że ci prywatni przedsiębiorcy, którzy tam mają działalność gospodarczą, to mi się wydaje, że to jest słuszne, że oni nie muszą. No jeżeli ktoś jest zatrudniony, to musi. Jeżeli ktoś prowadzi swoją firmę, to absolutnie nie musi. No, no jak zachoruje, no to zachoruje, no, ale wydaje mi się, że tu no, nie należy zmuszać tych, którzy prowadzą swoje firmy, żeby też jakieś badania tam przechodzili.
No, to jest no, panie Rafale, no, ale to na tej samej zasadzie, dlaczego zmuszamy pracowników, żeby chodzili na badania? No, skoro właściciel firmy nie musi iść na badania, to pracownicy też nie muszą.
No to dla mnie też by tak mogło być. Ja uważam, że tak by mogło być.
Czyli w ogóle...
Potem idzie, jak się źle czuję, to idzie do lekarza po chorobowe, jak tego trzeba, jak nie, no to nie, no tak mi się wydaje przynajmniej. No, w COVID-zie nikt nie chodził do lekarza, bo każdy się bał, wiadomo. I wszyscy byli zdrowi i badań okresowych nie było.
Mm-hmm. Panie Rafale, dziękuję panu bardzo. 61865, dziękuję, 4654. Jeszcze na chwilę doktor Grażyna Wrońska z medycyny pracy o tych zaletach, jakie wynikają według niej z badań prowadzonych przez lekarzy medycyny pracy.
Medycyna pracy od lekarzy innych specjalności według mnie różni się przede wszystkim tym, że my pacjenta badamy od oceny skóry do osłuchiwania serca, obejrzenia węzłów, badań ostrości wzroku, widzenia barw, ewentualnej korekcji okularowej. Badamy również słyszalność szeptu, a więc szept. Robimy skrócone badanie neurologiczne. Badamy fizykalnie osłuchiwanie, oglądamy brzuch, robimy próby na zaburzenia równowagi, a u lekarzy innych specjalności, no to pacjent ortopedyczny, badany tylko ortopedycznie, do okulisty, wyłącznie okulistycznie, do lekarza rodzinnego idzie z bólem gardła, to go tylko ogląda gardło, nie musi mu badać ostrości wzroku, a więc lekarz medycyny pracy widzi całość stanu zdrowia pacjenta i jeszcze mając dodatkowo badanie laboratoryjne może bardzo wiele zdziałać i bardzo wiele rzeczy poradzić pacjentowi. Nie leczymy, ale radzimy, że proszę pójść do takiego i takiego lekarza i rozszerzyć diagnostykę lub rozpocząć leczenie.
618654654. No jestem ciekaw, który lekarz medycyny pracy ma czas na przeprowadzenie tych wszystkich badań, o których pani doktor Wrońska mówiła. Mi się nie zdarzyło jeszcze w medycynie pracy, żeby lekarz mi tak dokładnie badał brzuch na przykład, żeby zbadał. O. Panie Karolu, dzień dobry.
Dzień dobry panu. A, już mogę mówić.
Tak, tak, jesteśmy.
No więc tak, jeżeli chodzi o to, wcześniej przysłuchiwałem się, pan powiedział, że badania, które robimy u lekarza rodzinnego, jakoś tam prywatnie, powinny być połączone w jakiejś bazie danych z badaniami, które robimy do pracy. No, dla mnie to jest jakiś skandal i karygodne, bo to już jest ograniczenie pewnych swobód obywatelskich, tak? Takie coś nie powinno być w ogóle brane pod uwagę, że, że ktoś sprawdza moje zdrowie bez mojej wiedzy, tak?
No, wie pan, pracodawca wysyła pana na badanie obowiązkowe. No jest pytanie, czy powinien pracodawca wiedzieć, w jakim stanie zdrowia pan jest?
No więc ja zakładam, że badania są przeprowadzone rzetelnie. No w tej chwili pracuję w takiej dużej państwowej firmie, gdzie badania są bardzo rzetelnie przeprowadzone. Natomiast wcześniej, jeżeli to są badania robione na szybko, w niewielkich jakichś ośrodkach prywatnych, nie oszukujmy się, często są to badania na sztukę, tak? A lekarz orzecznik widzi tylko papierek. On nic nie doradzi. I ewentualnie ci lekarze wcześniejsi, jak pani okulistka czy pan neurolog, owszem, to bardzo fajnie doradzają, ale lekarz orzecznik nie jest w stanie nic stwierdzić o papierkach tak naprawdę.
Mhm. Bardzo dziękuję panie Karolu. Pozdrawiam bardzo serdecznie. 618654654. Jakie państwo doświadczenie mają z medycyną pracy? Panie Tadeuszu, pan często u lekarza jest?
Witam serdecznie. Witam serdecznie. Ja szanuję swoje zdrowie bardzo mocno. Nie piję alkoholu, nie palę papierosów, w porowach nie śpię. Do lekarza nie chodzę bez potrzeby, bo po prostu nic mi nie jest. Chodzę na okresowe badania,
I myślę, że to wystarcza, bo jak czasami kogoś tam boli głowa, no to organizm coś tam sygnalizuje, ale jak na drugi dzień przechodzi, no to mogło być to związane z innymi czynnikami, niekoniecznie coś tam w głowie.
Na przykład pogoda, bo ciśnienie spada.
Dokładnie. I ja akurat nie reaguję na takie rzeczy i nie mam problemu. Ale jako kierowca przechodzę psychotesty, przechodzę badanie wzroku, badanie krwi, badanie słuchu, badanie moczu i tak dalej, i tak dalej. No i przechodzę to wszystko w miarę gładko. Dostaję za każdym razem, jak na razie, na 5 lat te wszystkie uprawnienia i tak dalej, i tak dalej. I nie mam z tym problemu. Ale jak ludzie nie szanują swojego zdrowia, no to bywa jak bywa, ale wcześniej wykryte gdzieś tam dzięki medycynie pracy różne dolegliwości mogą być takie badania przydatne, w sensie, żeby uchronić kogoś przed dalszą utratą zdrowia. Ale ja chciałem jeszcze zapytać i przy okazji pozdrowić rolników, w szczególności z Młynar. Jak się mają badania rolników? No bo medycyna pracy, rozumiem, że są gospodarstwa rolne, czyli też zakłady pracy. Nie tylko te popegeerowskie czy spółdzielnie produkcyjne, ale też prywatne gospodarstwa. I tam nie słyszę o medycynie pracy, a ci rolnicy rzeczywiście pracują od świtu do nocy i jeszcze w nocy. Tak. I czy ich krzyż boli, czy chce pęknąć, czy cokolwiek się dzieje, musi iść do roboty, bo no umrze. No
ktoś
umrze
musi,
i zginie.
Ktoś musi zająć się.
I tak, ale myślę, że też powinni być objęci takimi badaniami, żeby no była taka możliwość. Ale myślę, że tutaj idzie technika tak do przodu, bo dzisiaj płacimy w sklepie zegarkiem za zakupy czy telefonem. Myślę, że już takie aplikacje za chwilę będą w telefonach. Kończy ci się przegląd, idź do lekarza. Kończy ci się to, tam masz podwyższone ciśnienie. Idź do lekarza albo coś tam.
Takie aplikacje badające ciśnienie, panie Tadeuszu, to już są, nawet są aplikacje
badające, jak
serce pracuje, skrzyma.
Nie tylko, że ja będę chciał sobie to zrobić, tylko po prostu gdzieś tam jako pracownik już w tej karcie pracownika będę miał wbitą tą aplikację, że skończy mi się za miesiąc na przykład mój przegląd techniczny i automatycznie mnie wyśle.
Panie Tadeuszu, księgowa nie popuści takiego czegoś. Tu jest
nie,
zadanie takie,
tam,
że
tylko,
nie wszystkiego się da zastąpić.
Żeby być codziennie w robocie,
Panie Tadeuszu, tylko bez takich określeń. Pozdrawiam serdecznie. 618-654-654. Panie Dawidzie, dzień dobry.
Witam serdecznie. Zazdroszczę z tego, co słyszę, słuchaczom, że trafiali na takie fajne przeglądy. Ja wspominałem nieraz w radiu, że kiedyś pracowałem na taksówce, 5 lat jeździłem, a 2012 te okolice. Przechodziłem co rok bardzo skrupulatne badania na kierowcę, a się okazało, że miałem jaskrę, wymiana siatkówki, dużo operacja, musiałem skończyć z taksówką, ale tylko dlatego, że miałem ataki w czasie jazdy, bóle głowy, przestawałem widzieć na lewe oko, taksówka. A co roku przechodziłem badania. Do dziś chodzę na badania co roku i wygląda to 50 zł. Widzi pan tablicę? Widzę tablicę, dziękuję, jest zdolny. Nie jeżdżę, bo sam tak wybrałem, ale naprawdę to jest... Jak na samym początku audycji pani lekarz wypowiedziała się, że 50% lekarz to jest fikcja, to jak lekarz tak się przyznaje, to ja twierdzę, że dużo większy jest procent. Co jeszcze tylko się odniosę do nauczycielki, która dzwoniła. Urojenia paranoiczne. Nauczyciel leczy się. Nie ma obowiązku zgłaszać to pracodawcy. Psychiatra nie może nikogo informować. U znajomej, po prostu znajoma zobaczyła, że źle się zachowuje z dziećmi ta dziewczyna i wzięła ją w magiel na rozmowę i dziewczyna się przyznała, że jest psychiatrycznie się leczy. Nie ma możliwości skontrolowania w oświacie, czy ktoś się leczy, czy nie.
To jest trochę przerażające. Panie Dawidzie, dziękuję panu bardzo. Witamy pana Piotra. Dzień dobry.
Dzień. Dzień dobry. Proszę zwrócić uwagę, jak temat się zaczął kręcić mocno wokół nauczycieli. To jest chyba rzeczywiście tutaj takie clue, chociaż no, temat bardzo szeroki.
Myślę, panie Piotrze, że to też trochę wynika z tego, że nauczycieli zaczyna brakować i dyrektorzy mają problem.
No właśnie, to jest raz, że zaczyna brakować, to o tym wiemy, ale no, powiedzmy sobie szczerze, różnie to wygląda pokoleniowo. Jak ja słyszę teraz, jak dzieci, młodzież opisuje, jak wygląda sytuacja w szkole, co się tam dzieje. No a w czasach takich, kiedy moje pokolenie chodziło do szkoły, no to myślę, że jakby tam zrobić takie nawet niezbyt głębokie, takie średnio zaawansowane badania psychiatryczne, to musielibyśmy 3/4 ludzi od razu wywalić, no bo to tak naprawdę nikt na tym nie miał kontroli, nauczyciel robił co chciał. Najgorsze są właśnie skrajności, tak? Bo w ostatnich latach dochodzi do takich sytuacji, że nauczycielowi się wkłada kubek od śmieci, kubeł na głowę i jest kupa śmiechu, a w dawniejszych czasach było tak, że no, bardzo dużo mógł niestety z uczniem zrobić i pozostawało to totalnie bezkarne. Ci ludzie fiksowali psychicznie przy tej pracy. Nie wszyscy, a wręcz dużo się do tego nie nadawało, a jednak nadal to robiło. Także te badania, jeśli chodzi o badania pracy, to bardzo bym zwrócił uwagę na badania psychiatryczne w zawodach, które pracują w bezpośrednim kontakcie z ludźmi, szczególnie z dziećmi, szczególnie w sytuacji, kiedy mają wpływ na kształtowanie charakteru. Dziękuję.
Dziękuję, panie Piotrze. 618-654-654. Ostatnia okazja. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktorze, ja się pana zapytam, może pan będzie wiedział, bo wchodząc na stronę Uniwersytetu Jagiellońskiego w Poznaniu, to tam w przeciągu półtora roku zmarło 80 profesorów. W tym roku już na przykład
to z medycyną
zmarło
pracy
17.
Chyba niewiele
ma. Czy to jest
ma
przypadkiem, nie jest jakieś pokłosie właśnie po tym...
Po medycynie pracy? Myślę, że nie bardzo. 618-654-654. Proszę państwa, żeby badania spełniały swoją profilaktyczną rolę, należy wykonać niezbędne minimum badań. Jakie ono jest? O tym dr Grażyna Wrońska.
No właśnie, nie ma tego niezbędnego minimum, bo w rozporządzeniu Ministra Zdrowia badania morfologia z rozmazem to tylko w narażeniu na promieniowanie jonizujące, na rozpuszczalniki organiczne, przy niektórych pyłach to już nie, badania audiometryczne przy narażeniu na hałas, ale uważam, że powinniśmy zrobić zawsze morfologię OB lub CRP lub jedno i drugie, badanie ogólne moczu, tak zwane ogólne moczu, w których bardzo dużo można rzeczy wyczytać w tych badaniach. Ze względu na epidemię cukrzycy proponowałabym także poziom glukozy, a ze względu chociażby na to, że mamy dużą otyłość i dużo osób z udarami, chorobami serca, także poziom cholesterolu z frakcjami, a więc tak zwany lipidogram. I tutaj od razu jest zalecenie. Powyżej 40 roku życia u mężczyzn proponowałabym również, żeby zakłady pracy zafundowały tym mężczyznom PSA. Jest to taki marker w kierunku nowotworów prostaty. Jest bardzo dużo nowotworów prostaty. I czasem pacjenci sami proszą o to rozszerzenie. Wtedy płacą za to badanie sami.
Czyli to jest tak, że pracodawcy po prostu unikają tego obowiązku, licząc na to, że pracownicy sami we własnym zakresie pójdą się zbadać.
Że po prostu to zmniejszy koszty. A to jest takie krótkie nóżki, bym powiedziała, by to miało. Dlatego, że zdrowszy pracownik to jest mniejsza absencja, to jest większe zadowolenie, to jest mniej wypadków przy pracy, mniej chorób zawodowych. Chodzi o jak najszerszą profilaktykę.
Zakłady pracy, które podczas pandemii nie wysyłały swoich pracowników na obowiązkowe badania, nie muszą czekać z tym do lipca, mogą wystawiać skierowania już teraz. Pracownicy będą mieli sprawę z głowy nieco szybciej. Pozostaje jednak pytanie, na jak długo? Jeszcze przed programem zgłosiła się do nas słuchaczka, pani Ania, której mąż w wieku 49 lat otrzymał zaświadczenie o zdolności do pracy tylko na rok. W jakich sytuacjach jest to możliwe, wyjaśnia radca prawny Krzysztof Westphal.
To może wyjątkowo rzeczywiście ze względu na stan zdrowia lub właśnie wiek. Tutaj, jeśli chodzi o okresowe badania, badania wstępne, a także badania kontrolne, jest specjalne rozporządzenie ministra, które jest bardzo, bardzo długie i nie sposób pamiętać wszystkich okoliczności. Natomiast no, zgodnie z dyspozycją w rozporządzeniu, różne stanowiska, różne sytuacje faktyczne będą różnie kwalifikowane. Może jest tak, że w tym konkretnym przypadku, a nie znając też jakby historii choroby, nie znając też stanowiska, na którym pan pracuje, może rzeczywiście jest tak, że ze względu na wiek, a może wykonywaną pracę w warunkach szczególnych, Właśnie takie są dyspozycje ustawowe.
Czyli może być od roku do czterech?
Zasadniczo od dwóch do czterech. Zależy od stanowiska pracy. No, ale na pewno są sytuacje szczególne, które będą te okresy skracały. Raczej nie wydłużały, ale skracały.
Z Krzysztofem Westfalem rozmawiała Sandra Soluk. Bardzo Państwu dziękuję. Ja myślę, że zawsze, kiedy tego typu tematy podejmujemy na naszej antenie, to ta świadomość zdrowia jest niezwykle ważna, mimo tych niedogodności, które są związane z czekaniem w kolejce do lekarza medycyny pracy, wykonywaniem tych wszystkich badań. Warto pamiętać o tym, żeby nie tylko myśleć o medycynie pracy, ale przede wszystkim o własnym zdrowiu, bo często słyszymy, a przyszedłby pan wcześniej, to jeszcze by można było coś zrobić. No, unikajmy takich sytuacji, żeby jednak cieszyć się zdrowiem, długo żyć i w zdrowiu żyć przede wszystkim, czego państwu z całego serca życzę. Wojciech Chmielewski, do usłyszenia.